całkiem jest z ciebie cygan pirat.
Cygańsko-piracko-taksówkarski to jest mój styl.
Przepisa sukces według Winiego.
A myślę, że wiele takich sukcesów się sprawdziło. Chciałbym być absolutnie wyrachowaną osobą. Chciałbym,
naprawdę?
Tak, chciałbym przeginać. Absolutnie chciałbym przeginać. Ojejku, jakby byłbym psychopatą.
A nie przeginasz? Nie przeginałeś?
Nie, co za przeginanie tam. Że co, że trochę rock'n'rollowo jakieś pożyłem, wielkie mi tam rzeczy. Jestem totalnie stonowaną osobą i mnie to irytuje.
Jesteś stonowaną osobą?
Tak, ja jestem ustonowany bardzo. Co to w ogóle znaczy, bycie dobrym człowiekiem? Nie wiem, czy to nie jest jakiś banał dla większości po to, żeby ci, którzy takimi banałami nie żyją, mogli ich dobrze kontrolować. Mhm. Tak mi się wydaje. Chcesz pójść głęboko, tak? Ja bym chciał założyć własną religię. Uważam, że rola klechy trochę do mnie pasuje.
Robię, co mogę, bo Vinny's Lives Matters.
Best Kaszuc.
Ty masz Jerzym Binę na tym, na angielsku?
Wiesz co, nie mam bladego pojęcia, co to jest. Nie, no nie wiem, co to jest, stary. No. To jest jakiś buddyjski coś tam. Mam ten buddyjski różaniec.
No to
ale
ja wiem.
To jest chodzi. Różaniec, to nie wiem, ale ja to noszę, bo to ładnie wygląda i chciałem mieć taki cygańsko-piracki styl.
Całkiem niezły z ciebie cygan pirat.
Cygańsko-piracko-taksówkarski to jest mój styl.
A masz w aucie takie z korolików?
Nie, ale mam skórę taką, jak taksiarz. Brązową.
Teraz też jesteś warszawska, złotówa, więc wiesz.
Tak. No, więc ten. Bursztynki mam też.
Bursztynki?
Tak.
Ale to jest jakiś z magiczną z tego, czy po prostu...
Nie, po prostu bursztyn uważam, że jest super w ogóle niedocenionym tworzywem, czy biżuterią. I jak to mówią, polskie złoto to jest, więc a ja zawsze lubię gdzieś jakieś takie akcenty kulturowe, więc poszedłem w bursztyn. Kiedyś jak będę miał na to czas i gdzieś tam ochotę, to może w ogóle sobie zrobię jakąś biżuterię z bursztynu. Na przykład bym walnął jakąś wielką twarz, nie wiem kogo. Jezusa chyba niekoniecznie, chyba że tak.
Trumpa.
Może na przykład Trumpa, albo może kogoś w ogóle dla mnie nieznaczącego, na przykład tak, wiesz, dla przekory.
Randomową osobę po prostu z ulicy.
Albo na przykład jakąś znaną osobę, która dla innych osób coś oznacza, a dla mnie totalnie nic.
Na przykład?
Na przykład wszystkie te, które wymieniliśmy przed chwilą.
Jezus, Trump. Tak, wszystko w jednym worku.
Nie w jednym, tylko są różni ludzie, oczywiście jedna i druga osoba. Natomiast jakby już fascynacja Jezusem się u mnie skończyła.
A miałeś taki moment, że fascynowałeś się Jezusem?
Tak, miałem taki moment, że bardzo mi się to podobało. Bóg jest miłością. Natomiast jednak muszę w ogóle wejść, jest taka relektura teraz o chrześcijaństwie, która też trochę jednak odłagadza Nowy Testament i rzuca dużo światła na to, że jednak ta, jakby to powiedzieć, filozofia jest również bardzo opresyjna i też nieprzystająca jednak do moich poglądów. I zdałem sobie sprawę, że jednak to chyba nie jest dla mnie. No wiesz, jednak tam jest bardzo dużo dalej iścia w poczucie winy, a wszystkie ruchy przy poczuciu winy, no są to swego rodzaju manipulacje. Zresztą wielu kolegów mi mówiło, że bardzo sprawnie operuję taką manipulacją. Pewnie uczyłem się trochę od Jezusa. Natomiast finalnie nie wiem, czy to jest do końca na miejscu. Może na miejscu dla takiej gadającej małpki jak ja, ale dla już powiedzmy jakiegoś takiego symbolu nie, dla niektórych wręcz doskonałości, no to chyba nie do końca. No i w ogóle opis Jezusa z jego lat młodzieńczych jest bardzo różny, szczególnie w Ewangeliach, które się nie ukazały. Znaczy, ukazały się, ale które w końcu zostały odrzucone przez Kościół, a jak wiemy, Kościół sobie różnymi prawdami na przestrzeni 2000 lat szaflował w odpowiedni sposób, tak żeby to zawsze pasowało do ich interesów. No i tam na przykład jest taka przypadek, gdzie komuś ręka uschła, bo zahaczyło Jezusa i takie różne historie, więc wydaje się w ogóle, że jednak za dzieciństwa, no nie była to taka aż postać, jak sobie wyobrażamy. Poza tym ja lubię takie bardziej filozofie, w których ktoś się nie upiera mocno na swoje doktryny. No, więc podoba mi się to w buddyzmie, że jak spotkasz na drodze Buddę, to go zabij. To mi się podoba bardzo. Znasz to powiedzenie?
Nie.
Nie?
Nie, nie, totalnie jestem niezaznajomiony z...
No, nie chodzi o to, to jest przenośnie. Chodzi o to, że jeżeli masz drogę, czyli po prostu jakąś ścieżkę, która dla ciebie funkcjonuje i uważasz, że ci to sprawdza, a nagle coś, co ci będą mówić buddyści, stoi w opozycji do tego, to po prostu pieprz to. I to znaczą te słowa. I Budda właśnie się tak nie upierał we wszystkim. Też tam były takie przekazy, że jeżeli masz na... Ja mam na coś jakieś rozwiązanie, a ty masz lepsze, to przyjmijmy to lepsze, a nie się upierajmy, że wszystko wiem.
To jest taka technokracja, nie? Jest coś takiego.
Technokracja?
Mhm, jest takie określenie.
Okej, okay, a co ono oznacza?
Tak, masz demokrację, to tutaj operujemy bardziej nie tym, że wspólnie decydujemy, tylko ten, kto jest bardziej...
Bardziej ma rację?
Tak, oczywiście. Ci, którzy mają bardziej rację, zawsze mają rację. Natomiast ten, kto w danej dziedzinie jest większym specjalistą, to ta osoba powinna decydować o tych sprawach i koniec. Tak, to znaczy technokracja.
Okej, okay. No ma to pewien sens, oczywiście są też wyjątki, ojejku, no. Bo na przykład niektórzy specjaliści znają się na czymś zbyt dobrze.
Co znaczy?
No na przykład świetnie to obrazuje podejście do muzyki. Jak się bardzo dobrze znasz na muzyce, to zaczynasz ją rozkładać na wszelkie drobne elementy, a ktoś, kto się na tym nie zna, po prostu powie ci pewną prawdę, która jest czasami banalna, ale potrafi być prawdą i ci powie, słuchaj, ja nie wiem, co to jest stopa i werbel i gówno mnie to obchodzi, to jest zajebista piosenka. A wiesz, ludzie będą gadać, ale werbel tam zrobili, on tak tutaj tam rapuje, przyspiesza i tego.
Ale tak samo jest ze zdjęciami, z filmem.
Tak jest ze wszystkim, dlatego właśnie odniosłem się do owej technokracji, że też tak czasami bywa, że ty będziesz, wiesz, siedział nad zdjęciami i mówił, o, tu taka technika, tu tego, coś powiem. Dopiąłem te twoje zdjęcie. A spojrzy na jakieś inne, powie, o kurde, ale super zdjęcie. I tutaj zaczyna się przedział do dyskusji, kto ma rację i stawiam, że bardziej ten specjalista, natomiast jednak znalazłbym przykłady, gdzie właśnie ten dyletant może mieć tą zdolność spojrzenia na coś holistycznie.
Jakie to są mądre słowa same, ja pierdolę, damn. Poczekaj, jeszcze zanim wejdziemy dalej, ja muszę zrobić szybkie ogłoszenie parafialne, bo chciałem podziękować ziomeczkom, którzy mnie wyposażyli w te fantastyczne sprzęty, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, to znaczy ma Paradox, okay. Media, to jest dom produkcyjny zajebisty, to są fajne ziomki.
Tak?
Tak, robią formy wideo krótkie i dłuższe i są zajebiście.
Można smarknąć?
Z tego będzie oddzielna rolka.
Dobra. Może być. No, tu źle wyeksponowałeś produkt. Bardziej tak powinno być chyba.
Znaczy ja miałem nadzieję, że będziesz miał ochotę się napić go.
Nie wiem,
sobie.
Czy się go napiję, natomiast proszę Państwa, tak w ogóle bez jaj. To jest bardzo dobra rzecz. Ja bardzo lubię beer mate. I jest to bardzo smaczne połączenie piwa i yerby.
Ale bez piwa.
Znaczy myślałem, że jest w tym piwo, tylko że bez alkoholu.
Nie, jest chmiel.
Chmiel, okej. Okay. No dobrze, ten chmiel jakby robi taki klimat piwny i jest tu bardzo odpowiedni poziom goryczki i słodkości. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem piwa, więc... A ten napój mi bardzo smakuje.
Nie klejgany.
Tu jest pewien błąd, jest za mało słodzony. On powinien być bardzo zimny, chociaż może faktycznie... Słucham?
Był z lodówki.
No, ja chyba dzisiaj już sobie odpuszczę, bo chociaż...
Ty na chatę weźmiesz najwyżej, bo powiem ci... No
na
tak.
Chatę to ja myślałem, że mi wyślesz...
No i widzisz, i widzisz.
Z dwa kartony przynajmniej.
Słuchaj, szef bez butów chodzi.
No.
Okazało się, że nawet ja nie mogę...
pić swojego napoju.
Nie mogę pić swojego kurwa napoju i musiałem go zamawiać z Liska, żeby był na podcaście, żebyś ty okay. był zaspokojony, bo ja wiedziałem, że ty
kupiłeś
się mnie zapytasz.
W Pacyfiku sobie.
Ale bez beki pisałem dzisiaj do nich, żeby, kurwa, słuchajcie, pożyczcie mi, ja wam jutro wyślę, kurwa, czy coś, bo potrzebuję na podcast.
Ty, zaraz, jak my od ciebie kupujemy, to co ty robisz na tym? Zarabiasz, tak? Aha. Skoro potrzebujesz produkt, to kup go po prostu uczciwie.
Za trzy dychy, za butę, normalnie. Nie, no akurat Pacyfik to są super mordeczki i
okay.
Też, wiesz co, akurat to jest super fajne w związku... No,
tak, bo w ogóle bardzo fajne miejsce i bardzo je polecam. Jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, no bo teraz chyba podobno już jest coraz więcej, ale jedno z takich miejsc, których jest kuchnia do bardzo późna i są tam przepyszne, doskonałe rzeczy. Jest też beer mate i są też drinki, których ja generalnie tam jakoś za dużo nie piłem albo w ogóle, nawet nie pamiętam za bardzo, ale, nie dlatego, ale nie dlatego, że byłem taki pijany, tylko wydaje mi się, że tam jakoś nie chodziłem pić, chyba że kiedyś bardzo dawno byłem, ale wygląda jakby mieli bardzo fajne drinki. Natomiast kuchnia jest świetna i jest fajna, wyluzowana obsługa i w ogóle jest to
super, bardzo fajni ludzie i to są ludzie, którzy w ogóle na bardzo wczesnym etapie, jak myśmy wchodzili z tym produktem, uwierzyli w to. Myśmy wpadli i powiedzieli, słuchajcie, mam taki produkt. Oni mówią, no pomyślimy. Myśmy poszli do auta, wzięliśmy karton, zanieśli się, mówi tak, spróbujcie, czy wam smakuje i zobaczymy. I od tego czasu oni...
Biorą.
Biorą, wiesz, są po prostu takimi naszymi naprawdę ziomami. Jak tylko jestem w Warszawie, zachodzę w Pacyfiku po prostu zbić piątkę, bo są okay. fajne ziomeczki, więc... Polecam zdecydowanie.
Pacyfik, dobre miejsce.
Bezpłatna reklama dla Pacyfika, dla wszystkich moich 200 odbiorców. 5, tudzież, nie wiem.
Subskrybentów? Czy
nie,
co
subskrybentów
to?
Mam więcej, ale,
no, to co?
Ale różnie z tymi filmami bywa.
No, a subskrybentów masz ilu?
1500.
Okej.
Okay. Coś takiego.
No, dzisiaj się mówi, że subskrybenci nie są ważni.
A co jest, kurwa, ważne?
Wyświetlenia.
Wyświetlenia są ważne.
Tak.
Okay.
A nie widzisz, subskrybenci. Ja mam... No masz całą masę kanałów, które mają dużo subskrybentów. De facto to, wiesz co, jesteś w stanie zrobić sobie jakiś kanał, który będzie miał bardzo dużo subskrypcji. Nie wiem, wchodząc do jakiegoś na przykład uniwersum czy świata, jakiś tam powiedzmy postaci bardzo mocno rozpoznawalnych, no nie wiem, jakiś tam powiedzmy topowych youtuberów, gdybyś się pokazał u nich tam 3 razy i otworzył własny kanał, to bardzo możliwe, że szybko byś miał 100 tysięcy, czy nawet 200, czy ileś subskrybentów, ale nie publikując dalej filmów nowych, nie będziesz miał nic z tego kanału i po prostu to są jakby puści subskrybenci, którzy szybko też o tobie zapomną, jeżeli nie będziesz ich karmił, no nie?
Nie, no tak, jakby totalnie. Wiesz co, ja się cały czas... Jestem bardzo wdzięczny słuchaczom wszystkim tego podcastu, bo to już trzeci lok, stary, to chyba dłużej, no nie dłużej to nie trwa niż ty robisz swoje rozmowy w aucie, ale to trwa kawał czasu i ja się jaram tym, że ludzie słuchają godzinę rozmowy, wiesz, dla mnie to
ale
jest.
Ale sprawdzałeś, czy słuchają?
Tak.
I co, słuchają? Masz przesłuchanie całego tego kontentu?
No nie jest to procentowe, umówmy się, no. Ale wiesz co, miesięcznie mam łącznie gdzieś około 500 godzin przesłuchanych.
Okej.
Okay. To jest mój, ja patrzę na to po prostu z ogromną wdzięcznością dla tych ludzi, którzy ten czas dają mi. Znaczy, że jest jakaś wartość, że ktoś znajduje w tym wartość i tylko dlatego to cały czas cisnę.
Okej. Okay. No i dlatego też, żeby pewnie promować chociażby napoje. Co jest dla mnie w ogóle w pełni okej i w ogóle ja nie rozumiem tego czasami. Tutaj bym powiedział w Polsce naszego podejścia, że ktoś powie, to ktoś robi dla promocji czy coś, no i co? No, nie słyszałeś o tym, że rzeczy się promuje i gadka, że prawdziwa sztuka czy prawdziwe coś tam się samo obroni, to nie w dzisiejszych czasach, w których jest 8 miliardów ludzi. Może jak się było wybitnym malarzem, artystą jeszcze kilkaset lat temu, to no, chociaż wtedy rzemieślnicy byli przeokrutni, ale powiedzmy, że jednak po prostu przeciętnego człowieka w ogóle nie było stać na to, żeby się takimi rzeczami zajmować.
Ale stary Picasso po śmierci w ogóle, wiesz, jakby i to najbardziej banalny przykład ci dałem, bo ich jest dużo więcej.
Więc ja mam dzisiaj taką teorię właśnie a propos tego, co mówisz, że te czasy i to okienko się powoli zamyka. Oczywiście jakieś będą wyjątki od reguły, ale myślę, że już nie będzie się zdarzało coś takiego, że ktoś został odkryty po śmierci, bo po prostu nie ma na to czasu. Jest tyle nowych ludzi, którzy żyją, z którymi się dzieje, którzy się promują między innymi, że gdzie tam sobie nagle, oczywiście znajdzie się zawsze jakiś pasjonat, że coś tam sobie wygrzebie, ale ze wszystkim jest nadprodukcja sztuki dzisiaj i to na bardzo wysokim poziomie, od obrazów po nie wiem, muzykę, przez kulinaria, wszystko, co można nazwać sztuką, jest, to wiesz.
Ja się odrobinkę nie zgodzę z tobą, dlatego że mam nawet przykład, co prawda to nie jest taki z zeszłego roku, no, tylko powiedzmy, no, sprzed 10 powiedzmy lat. Nie pamiętam, jak się nazywa teraz babka, bo jestem straszna na noga, jeżeli chodzi o nazwiska, ale w Stanach...
O tej lasce, która zdjęcia zostawiła na strychu?
Tak.
Znam ten przykład. No. No i to jest moim zdaniem jeden z wyjątków od reguły. I było to 10 lat temu, stary, a ja mówię o dzisiaj. Uważam, że to bardzo nas dużo dzieli od 10 lat. A przepraszam, kiedy iPhone wyszedł?
Kurde,
pierwszy?
15 lat temu.
15 lat temu.
Tak strzelam.
Czyli... ja myślę, może... No 15-20, dobra, nieważne. Przecież to wszystko zmieniło. Smartfon zmienił świat.
Tak.
No właśnie. A to było chwilkę temu.
Tak.
No właśnie.
A czy wiesz, chwilkę temu dla starych dziadów jak my?
No nie, no dla...
No tak, bo jak ktoś ma 17 lat, to dla niego to było całe życie temu.
No dobrze, no ale on krótko żyje, więc, więc niech się nie mądrzy. Chyba, że jest technokratą.
Weź zaproś cwaniaka do rozmowy.
Natomiast... No co, no po prostu zmienił się ten świat. Kiedyś taką fajną gdzieś ktoś przedstawił w ogóle... historię świata, chyba to była historia kuli ziemskiej po prostu i co, jakie życie i co się w ogóle na niej pojawiało i nagle gdzie się ludzie pojawiają i to było tak pokazane właśnie na takim pasku czasu. Po prostu nagle widzisz, że to jest jakaś po prostu kropka, to gdzie my jesteśmy jako ludzkość, a nie mówiąc o ludzkim życiu jednym, tak? No, 15 lat, no kurde. A zmieniła się gra bardzo mocno. No.
Zmieniła się tak. I nie wiem od czego zacząć, jakby, bo ja mam do ciebie mnóstwo rzeczy, które chciałbym się ciebie zapytać, ale to nie ja bym chciałbym, żeby tylko... to było wywiadem.
Może być, wszystko jedno. To ja tylko chciałbym właśnie, bo ja tak przyciąłem ten temat, a proszę weź go, rozwiń, niech też widzowie usłyszą o tej artystce, która właśnie robiła te zdjęcia.
To była niania, ona pracowała jako niania. I fotografowała, ale w tamtych czasach, kiedy to było, teraz znowu nie pamiętam dokładnie, który to był rok, oni to określili bardzo bardzo konkretnie, ale to był, zakładam, tam 1930-40, coś takiego.
Tak, mi się wydawało, że to były powojenne czasy, ale bo ja pamiętam jedno zdjęcie takiego policjanta z tego Nowego Jorku i ale kurde, no przecież nie znam las tak.
Ja totalnie teraz strzelam z tym. Jeżeli ktoś pamięta to lepiej, to zapraszam, można mnie poprawić. Natomiast chodzi o to, że odnaleziono zdjęcia i w tych czasach kobieta nie miała za wiele do powiedzenia. No. Tak było skonstruowane. Ona była opiekunką w dodatku. Nikt nie pomyślał o tym, że mogła być fotografem. A dopiero po jej śmierci, po wielu, wielu latach, odnaleziono te zdjęcia I okazało się, że one są genialnym dokumentem rzeczywistości tamtego czasu. Tak. One są takim stemplem tego, co się wydarzyło wtedy. Jak wyglądało życie, jak wyglądała codzienność. Jest takie fajne słowo po angielsku, które się tłumaczy na codzienność. To się nazywa mundane. Ale ono do końca nie, to nie jest takie bezpośrednie tłumaczenie. To nie do końca ma taki sens, bo to jest takie, wiesz, ta codzienność taka powtarzalna, to takie te rzeczy, które myślisz, w ogóle o nich nie myślisz, to jest mundane. I ona to wszystko przedstawiała. Ona podczas pracy robiła te zdjęcia w wolnym czasie, po prostu robiła to z
serca. Ona robiła podobno często idąc z tymi dziećmi na spacer.
Dokładnie.
I miała
i siedziała rzecz w Nowym Jorku. I miała zajebiste oko. Zajebiste. No i dzisiaj te zdjęcia chodzą po jakieś w ogóle grube pieniądze i są pokazywane w galeriach.
Ona nic z tego nie ma, bo nie żyje.
Ona nic z tego nie ma, no. I wydzierała dzieciakom dupy po prostu. Jakby i to tyle.
Nie zrozumiałem tego, że co zrobiła.
No, że wydzierała dzieciakom dupy, aby była opiekunką do dzieci. Dobra. Nie rozumiem,
wydzierała. Mówię, jakiś mocny temat wchodzi.
Wjeżdżamy. No, więc tak, jakby są wyjątki od tego, żeby gdzieś się była rewolucja, ale co, myślisz, że dzisiaj wszystko jest skonstruowane? Czy ty jesteś konstruktem?
Ja jestem, nie wiem do końca, co masz na myśli poprzez konstrukt, natomiast, no to dobrze, co masz na myśli poprzez konstrukt?
W twoim przypadku akurat odnoszę się do tego, że z premedytacją i bardzo dużym wyrachowaniem, nie wiem, produkujesz treści, zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. No to już może iść bardzo szeroko albo bardzo wąsko, dlatego ta interpretacja pozostawię o tobie, ale chodzi mi o to, że robisz to bardzo, z bardzo dużym zaplanowaniem, wyrachowaniem i świadomością.
Więc tak, myślę, że ja mam sporą świadomość tego, co robię i jak to robię, wbrew pewnie opiniom wielu osób. Natomiast niestety wyrachowania w tym jest absolutnie za mało i chciałbym, żeby było, chciałbym być absolutnie wyrachowaną osobą. Chciałbym,
naprawdę?
Tak, chciałbym być...
No, jak to się ma do tego, kurwa, buddyzmu?
A co ma tam buddyzm do tego? Po pierwsze, nie jestem buddystą, od tego zacznijmy.
Ja rozumiem.
Ja bym chciał być wyrachowaną osobą, chciałbym być psychopatą. Jeszcze na przykład chciałbym mieć też tą chorobę, że nie czuję bólu. To już w ogóle byłoby super.
To wtedy byłeś X-Menem.
Jest taka choroba, wiesz o tym.
Że nie czujesz bólu,
tak,
fizycznego?
Tak, w ogóle.
No, a to może jest ryzykowna sprawa.
Jest to ryzykowne, ale myślę, że po prostu ja bym to załatwił co półrocznymi badaniami i tyle.
Ale ja mówię o tym, że stary, po prostu możesz przegiąć w sytuacji, gdzie nawet, wiesz... No.
Chciałbym przeginać. Absolutnie chciałbym przeginać. Ojejku, jakby byłbym psychopatą.
A nie przeginasz? Nie przeginałeś?
Nie, co za przeginanie tam. Że co, że trochę rock'n'rollowo jakieś pożyłem, wielkie mi tam rzeczy.
Co znaczy rock'n'rollowo?
No to, że wiesz co, no... nie stroniłem od używek i nie wiem, i różnych rzeczy, które temu towarzyszą. Tam żadna nieprawdopodobna rzecz. Myślę, że nie jedna osoba ma do opowiedzenia 100 razy lepsze historie niż moje. Okay. Więc w ogóle nie przeginam, absolutnie jestem totalnie stonowaną osobą i mnie to irytuje. Natomiast...
Jesteś stonowaną osobą.
Tak, ja jestem ustonowany bardzo. Wobec jakby mojego światopoglądu, wobec tego, jak się zachowuję, to jest to minimalne wyrachowanie. Ale ja bym chciał być absolutnie wyrachowany, tak żeby być na zewnątrz zupełnie kim innym, niż naprawdę jestem.
Nie chciałbyś być dobrym człowiekiem?
To jest w ogóle tak względne pojęcie, że czym jestem starszy, tym mniej to w ogóle rozumiem. Co to w ogóle znaczy, bycie dobrym człowiekiem. Jakiś, nie wiem, czy to nie jest jakiś banał dla większości po to, żeby ci, którzy takimi banałami nie żyją, mogli ich dobrze kontrolować. Tak mi się wydaje. No i natura jakby nie jest za dobrem, a wszystko jest naturą, tylko jest za silniejszym i słabszym. Wygrywa silniejszym. I tyle. Proste tezy, a my jesteśmy omamieni jakimś pojęciem, konstruktem dobrego człowieka. Natomiast niestety ja jestem tym bardzo przesiąknięty z powodu wychowania i pewnie DNA i tak dalej. I niestety żyję wobec pewnych takich dosyć sztywnych reguł. Nie mówię, że w ogóle ich nie naginam, zdarza się, ale jest mi wstyd z tego tytułu.
Jest ci wstyd z tego tytułu, że naginasz te reguły?
Nie, że ich że nie pieprzę w ogóle tego wszystkiego, tych głupot.
Jakby chciałem zaznaczyć, że ja bardzo cenię tą szczerość w tym wszystkim i potrafię zrozumieć to. Ale myślisz, że to jest kwestia społecznego takiego nacisku? Że wiesz, że
nie,
to jest... właśnie trzeba być dobrym człowiekiem i być pozytywnym i wstać rano i być wdzięcznym i...
A wdzięczność jest potrzebna z innego zupełnie powodu. Jest potrzebna z powodu dalej egoistycznego. Wdzięczność jakby jest stosowana w wielu technikach medytacyjnych i jakichś tam afirmacyjnych i tak dalej, może bardziej afirmacyjnych. I ona służy do tego, żeby jeżeli jesteś wdzięczny tak naprawdę szczerze, czy blisko tej szczerości gdzieś, to znaczy, że jesteś zadowolony. Jak jesteś zadowolony, to po prostu wydzielasz pozytywne hormony. I jest to dla siebie dobre.
I tyle.
Tak, a jeżeli jesteś niewdzięczny, to znaczy, że jesteś niezadowolony. Jak jesteś niezadowolony, no to zapieprzasz na kortyzolu i na adrenalinie, które są bardzo dobre dla organizmu, tylko w krótkich dawkach. Natomiast w dawkach przedłużonych powodują, że człowiek gorzej się uczy, gorzej przyswaja rzeczywistość. No i jestem zaszczutym zwierzęciem, więc to jest gorsze. Nie? No, zawsze ludzie, którzy są tacy niesympatyczni, po prostu, wiesz, na przykład piszą niesympatyczne komentarze, to zawsze wiadomo jedną rzecz, no, że są nieszczęśliwi. Natomiast ludzie wyrachowani, psychopaci, o których mówiliśmy wcześniej, moi idole, to mają w dupie, nie będą nikomu pisali jakiegoś frajerskiego, smętnego komentarza, bo mają w dupie tego kogoś i w ogóle komentowanie mu czegośkolwiek. Są zajęci swoimi sprawami, gromadzeniem dóbr i ilości przyjemności, które stworzą sobie ewentualnie swoim bliskim.
Co z nirwaną?
Zależy, jak pojmujemy nirwanę. No, nirwanę też się pojmuje jako nieistnienie, na przykład, czyli wyrwanie się ze świata życia i śmierci.
No, też byłoby spoko.
No, jest w tym jeden taki problem, że pozostaje taki żal, że w takim razie to wszystko jest nic nie warte, skoro nic jest więcej warte niż to, co jest. Trochę smutny wniosek.
Czemu?
No jak czemu? No bo skoro nic miałoby być tym najlepszym stanem, no to w takim razie wszystko, co jest, jest mniej warte niż nic.
Tylko logiczny, jak idziemy ideologicznie, to nic jest wszystkim.
Jest teoria, którą w ogóle miałem takie przeczucie przez dużą część mojego życia i się okazało, że w ogóle jest, że są takie teorie w fizyce, że po prostu wszystko w ogóle równa do zera, czyli do tak zwanej anihilacji. No i faktycznie tak się wydaje, jakby gdzieś, kurde, jak mamy tą poduszkę, to jak przyciśniemy z jednej strony, to ona się gdzieś tam wybałuszy z drugiej. I tak trochę działa i organizm, i świat, i gdzieś można spostrzec takie analogie. Natomiast czy tak jest, to nie wiem. No podobno jednak antymaterii i materii nie jest równa liczba, no ale nie wiadomo, czy to się nie rozproszyło po innych równoległych wszechświatach i tak dalej. No a zaczynam pierdolić rzeczy, o których nie mam pojęcia, które chciałbym trochę rozumieć. Słyszałeś o tym że ostatnio, że są ludzie, którzy znajdują jakieś fale czy informacje z poprzednich wybuchów i z poprzednich wszechświatów w naszym wszechświecie? Kiedy teraz ja jestem na YouTubie filmów o tym, kurna, cała masa. No ale nie tak dawno akurat ja o tym słyszałem. No robi to na mnie jakieś nieprawdopodobne wrażenie, ale to też wychodzi w ogóle z wyliczeń jakichś tam fizyczno-matematycznych, że gdzieś jak się zakłada, że coś jeszcze było wcześniej, że ta informacja... O Boże, bo dobra, przestanę udawać fizyka, no. No ale wiesz, no bo chodzi o to po prostu dla zwykłego człowieka, no, czyli takiego jak ja, no jest to fascynujące, no cholera jasna, czyli jednak coś było przed tym wybuchem, bardzo możliwe, że inny wszechświat i w ogóle biała dziura nas wypluła, wciągnęła czarna i kurna, ale jednak jakaś informacja została, chociaż mówią, że kurna, niby czarna dziura pochłania wszystkie informacje, tylko na horyzoncie zdarzeń one zostają, kurna, okazuje się, że może nie do końca, ja pierdolę.
A słyszałeś o czymś takim jak Kybalion?
Nie.
To jest taka książka, to już gruba ezoteryka wchodzi. No, może nie ezoteryka, tak naprawdę to jest okultyzm albo hermetyczna filozofia.
No bo o tym, co ja mówiłem, to akurat to nie żaden okultyzm, tylko takie po prostu w programach naukowych o tym gadają. A teraz jest modne w ogóle łączenie tych tematów.
Tak, mi się to zawsze było modne. No bo to wtedy łatwiej jest przekonać kogoś, żeby...
Mi się wydaje, że nie było takie modne, bo jednak duże organizacje religijne bardzo przywiązywały uwagę, żeby ogłupiać społeczeństwo. Zauważ, że te wszystkie odkrycia, te starsze, taki ludzie jak Galileusz, Kopernik, no to oni mieli wielką zagwozdkę, mimo że nawet niektórzy gdzieś tam byli w jakiejś części tych organizacji, to żeby w ogóle dowieść swoje odkrycia i swoją wiedzę światu, to było, Watykan stał w dużej opozycji do tego.
Herezja przecież. No. Tak. Tylko ja trochę nie mówię o tym, bo okultyzm jest bardzo też niezrozumiany albo źle pojęty, natomiast ja mówię o filozofii hermetycznej tak naprawdę bardziej i to jest książka napisana przez trzech wtajemniczonych.
Okej. Okay.
Tak jak jest przez Jezusa, tylko że nie Jezusa napisana Biblia, to tutaj masz trzech wtajemniczonych. Mm-hmm. Polecam, bo ona przekazuje siedem prawd jakby wszechświata, które są takie bardzo uniwersalne, ale są bardzo fajne, jak się nad tym zastanowisz, bardzo fajne...
Kybalion.
Bardzo fajne nawiązania. Jest nawet na Spotify'u, ktoś to po polsku czyta po prostu.
Na czym?
Na Spotify'u normalnie jest jakby taki...
Tak?
Tak, ktoś to czyta. Po polsku nawet.
Okej, okay, super. A na jakichś tam audiobookach nie wiem,
na pewno, Kybalion, to jest taka książka, którą dobra, gdziekolwiek dostaniesz, bo to nie, 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 ona nie ma autora.
I to sprawdzam, no.
Ona nie ma autora.
To no to ja, ci tajemniczeni to co?
Anonimy. Nie chcę też się wymądrzać, gdzie nie wiem, ale tak, oni są anonimowi absolutnie. Mhm. Ale na przykład jedno z tych praw mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak skrajne emocje, no, że wszystko jest kwestią spektrum. Mhm. I to jest jedno z tych praw właśnie. Czyli na przykład nie masz miłości jako aha, takiej, tylko miłość jest tą samą emocją, co nienawiść, tylko na dwóch końcach z tego samego spektrum.
Okej, okay, rozumiem.
I to jest jedna z tych prawd wszechświata.
Aha.
Po prostu. To jest takie mocno filozoficzne, ale polecam, zajebiste. Ja to przeczytałem i kilka razy zresztą. I miałem takie, kilka takich... Wiesz, momentów, że szedłem ulicą i nagle w ogóle coś do mnie dotarło. Mówię, kurwa, to o to chodziło, okej. Okay. Gdzieś tam to się działo po prostu okay, w głowie.
Sprawdzę, lubię takie.
Fajne, bardzo fajne, polecam. I jedna rzecz, która to mnie strasznie wkurwiła. Na
trzeba
samym początku...
gdzieś wysłać?
Tak, 1890 ruble. Wiesz co, na samym początku oni piszą, że Kybalion, coś tam, że ta nauka... znajdzie cię w momencie, kiedy będziesz na to gotowy.
Okej. Okay.
I to już dla mnie śmierdzi sekcizmem takim totalnym, bo wiesz co? Ja ci wini, dam się tego spróbować, jak będzie na to czas.
No, słuchaj, cała masa różnych tych poradników, na przykład takich jak żyć i tam różnych tych pierdół, ja na przykład rozpoznaję je w pewien sposób. Mhm. Jak... bo bardzo wiele z nich zaczyna się od tego, że przez pół godziny, a nawet potrafią godzinę i dłużej, pierdolić o tym, jaka to będzie zajebista książka. I jak ktoś mi pierdoli przez pół godziny, jaka to będzie zajebista książka. Jeszcze gdyby to było gdzieś reklama, nie wiem, się wyświetlała i mówił, słuchaj, kurwa, mam taką książkę, tam będę opowiadał. Ale już w tej książce zaczyna mi o tym gadać. Zamiast po prostu zacznij już gadać, dlaczego taki ten, to po prostu mi się tego nie chce słuchać. Takie budzi to we mnie od razu.
Rozumiem. To absolutnie rozumiem. Tak. To zgadzam się z tym. Ale Kybalion polecam. Fajna lektura dla tych, którzy tam mają otwartą głowę trochę na... I no trzeba to też ze szczyptu soli gdzieś, myślę, brać, ale okay. Jak wszystko, no stary. A ja chciałem ciebie zapytać, bo nigdy nie rozmawialiśmy o twojej jakby kreatywnej stronie i przeszłości trochę. Mhm. No bo ty cały czas jesteś kreatywną osobą, czy nie? Czy teraz już tylko robisz szmal?
Nie. Ja myślę, że nawet kreatywność przeszkadza mi w robieniu szmalu. Natomiast kurde, ja mam problemy z mówieniem o sobie dobrze, muszę z tym walczyć, więc chyba tak, jestem, zdaje się, że jestem kreatywny. Ludzie kreatywni, uznawani za takich, uważają mnie za osobę kreatywną, więc jakby...
Czyli nadal wyzbywasz się opinii o samym sobie, ale ogólnie jesteś kreatywny, tak mówię.
Znaczy, miewam dużo pomysłów w pewnych zakresach i są pewne rzeczy, które mi przychodzą potwornie łatwo, jeśli chodzi o kreację i pomysłowość, oczywiście w pewnych dziedzinach.
Jakich i co?
A takich show biznesowych na przykład, wiesz, nie, mam pomysł na każdy rodzaj filmu na przykład. I uważam, że są świetne pomysły.
No, oczywiście.
Spotykam się na przykład z, nie wiem, z jakąś osobą, która muzyką się zajmuje i jak z nią pogadam pół godziny, godzinę, to zaraz jej wymyślę, jakie piosenki powinna nagrać, jaki teledysk powinna zrobić. Ostatnio z taką dziewczyną się spotykałem i chwilę z nią posiedziałem. Odwiozłem ją pod mieszkanie, popatrzyłem w koło, mówię, słuchaj, taki teledysk powinnaś mieć. Co wychodzisz tu, idziesz, tam się dzieje to i to. Tak, mówię, to jest o tobie. No jest, kurna, to było mistrzowskie. Mówię, no wiem, kurna, takie rzeczy ze mnie wypadają i potykam się o nie.
Jesteś moja mała.
Nie, niestety nie było tam takiego...
wątku?
Tak.
Bo trzeba było tak ten teledysk ułożyć.
Nie, no to w ogóle nie miałoby sensu.
Też muszę się przyznać, że zanim cię poznałem, już było kilka lat temu, to okazało się, że później się dowiedziałem, że to są twoje rzeczy i gdzieś kiedyś mi pokazywał ktoś twoje twory. I rzecz, którą pamiętam najbardziej, to jest jak jesteś papieżem.
Klip. Mhm. Okay.
Klip jak jesteś papieżem i tam cię niosą na lektyce przez morze, totalny hardcore.
No, to nie było morze, a Zalew Szczeciński, koło niego, ale wyglądało jak Beskid, jak morze, no bo w ogóle zalew na tym polega, wylewa się rzeka i tworzy się morze.
Takie mini morze.
Tak.
Czy ty próbowałeś być taki kontrowersyjny, żeby być kontrowersyjnym i zwracać na siebie uwagę? Jaki jest znak zodiaku? Wierzysz w zodiaki?
Nie.
Nie wierzysz?
Nie.
A jaki jest znak?
Panna, beznadziejny znak, więc może dlatego w to nie wierzę.
Moja kobieta jest panna też.
No właśnie.
O, lubię.
Do kobiety pasuje znak panna, do kolesia, co za jakiś w ogóle gówniany, obraźliwy znak. No.
Słuchaj stary, ja myślę, że ty jak wchodzisz do pomieszczenia ze swoją charyzmą i mówisz, siema, jestem panna.
Znaczy, wiesz co, no słuchaj, no, nie wiem, no tak to ktoś nazwał, no i ja nie będę teraz, nie wiem, tego ukrywał i się wypierał, czy czegoś takiego, natomiast jakby, no nie wiem, no znak jak znak, no czy w to wierzę, nie wiem, jakoś nie, też nigdy tego nie analizowałem, nie miałem takiej rzeczy, żebym się bawił w te daty urodzin, no, a jeżeli jak ktoś się w to bawi, to też jest to chyba bardziej skomplikowana rzecz niż tylko to, że jaki znak, tylko tam zdaje się chodzi o to, jakie godziny, jakie miejsce i cała masa różnych rzeczy i wtedy coś tam dla ludzi, którzy się tym zajmują, wynika, więc...
Nie, ja nie miałem jakiejś turbosyczności z tym, ale ktoś tam mi mniej więcej przedstawił w ogóle, co chodzi właśnie z tymi godzinami i to, i tamto i to ma w ogóle perfekcyjny sens nawet na poziomie takim fizycznym, że wiesz, no planet, jeżeli księżyc ma wpływ na wpływy na Ziemi, no to dlaczego inne planety nie mają jakiegoś tam wpływu na zachowanie energii, cokolwiek to znaczy, na Ziemi i bla, 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 bla. Ale nie, nie o to chodziło. Ja się tak, to było totalnie dygresyjne pytanie. Bardziej się pytałem o to, do tego dążyłem, czy to, że byłeś papieżem, kardynałem na tym klipie, ale to jest tylko przykład, to czy zawsze to było dla ciebie takie, wiesz, z wyrachowania, żeby wzbudzać coś radykalnego, wiesz?
Twoje pytanie, rozumiem, że brzmi, skąd we mnie potrzeba buntu i szokowania? Chcesz pójść głęboko, tak?
No.
Okej. Jak większość rzeczy pewnie z dzieciństwa i pewnie z jakiejś potrzeby zwrócenia uwagi na siebie i znalezienia jakiegoś swojego miejsca na świecie. No więc ja jestem dzieckiem z natury nieśmiałym, raczej zahukanym i strachliwym, ale nie tchórzem. Ostatnio rozmawiałem o tym z kolegą i rozróżniliśmy to, więc ja generalnie właśnie nie pozwalam sobie na różnego rodzaju słabości, oprócz całej masy słabości, na które sobie pozwalałem. Ale więc siłę na poziomie, na którym umiem ją dowozić, staram się ją dowozić. Więc na przykład nie umiem się bić i gówno mnie to obchodzi i oszukiwałem się jako dziecko, chodziłem na różne karate. Ja tego nie lubiłem i mi się wydawało, bo obejrzałem Bruce Lee, że to super jestem. Ja tego nie lubię. Gówno mnie to interesuje w ogóle i specjalnie się tym nie jaram. Czasami pójdę sobie na KSW, ale bardziej jak jakiś mój kolega się bije, to wtedy mu pokibicuję na takich zasadach. Natomiast na przykład lubię mieć taką obywatelską odwagę, czyli po prostu takie najprostsze zachowania, no powiedzieć komuś prosto w twarz, że jednak nie, odmówić.
To się nazywa asertywność.
To się nazywa asertywność, ale to nie tylko do tego, bo to nie musi być zawsze asertywność, to może być czasami po prostu wyrażenie swojej myśli albo, nie wiem, zachowanie się w miarę jako tako okej, co okazuje się, że cała masa osób ma z tym wielkie problemy albo po prostu są tak też zadowoleni z siebie, że uważają, że nie potrafią, nie potrzebują tego dowozić, bo po co. Ja niestety takiego nie mam sam poczucia, natomiast no te powiedzmy takie kurde, szokowanie, cóż to za szokowanie, to żadne szokowanie, ale powiedzmy...
No tak, ale byłeś przebrany za kardynała, biorąc nawet na ten przykład, bo tego jest na pewno mnóstwo, ale zrobiłeś to po to, żeby to było szokiem, żeby ludzie powiedzieli, o kurwa, co on odjebał, ja pierdolę, a w ogóle on jest przeciwko systemowi, wiesz, czy to była kwestia jakiegoś rzeczywiście głębokiej myśli, że czy z drugiej strony, znowuż trzeciej, że masz to w dupie, no i tobie nie robi to w żaden sposób różnicy.
Chyba może trochę to, no albo po części różne z tych rzeczy, natomiast w ogóle to ten teledysk, nie wymyślałem go tylko i wyłącznie ja, dużo go wymyślał bodajże Marcin, że nie chcę teraz przekręcić imienia, bo długo nie mieliśmy ze sobą kontaktu, który dużo z tych rzeczy wymyślił, a też ileś rzeczy, które on powiedział, to było takie coś, a on mówi, no właśnie to ja chciałem zrobić. On na przykład powiedział, no ale co byś powiedział, że na lektyce? Mówię, zawsze chciałem mieć ten, z której zasuwam na lektyce. Bardzo właśnie dobrze grasz, także świetny pomysł, nie? No ale kurde, nie miałem poczucia, że to jest jakieś super przegięcie i właściwie cóż to, no. Ja bym chciał założyć własną religię. Uważam, że rola klechy trochę do mnie pasuje. Więc...
Bo słuchaj, dla tych słuchaczy, widzów, którzy mogą jakimś cudem nie wiedzieć, czym ty się zajmujesz, chciałbym podkreślić, że wyszedłeś z muzyki, dobrze? Tak, poprawiaj mnie, jeżeli mam błędy tutaj jakieś informacje, natomiast to jest taki mój wizerunek ciebie.
Nie, no taka rzecz, no wiesz, czym się zajmuję, różnymi rzeczami się w życiu zajmowałem, zdjęcia robiłem nawet de facto. I w ogóle to była pierwsza moja praca, no nie, robienie zdjęć, czyli jakbyście nie wiedzieli tym, co zajmuje się Maciek. No. Ale najpierw z takich, powiedzmy, rzeczy, które ludzie mogli zacząć kojarzyć, to była firma odzieżowa 100%. Mhm. I ona była de facto na swój sposób wcześniej niż muzyka. To znaczy, zależy jak na to patrzeć. No, w takim pojęciu bardziej ogólnego odbioru, tak? Bo mhm. tam nie pamiętam, co mnie bardziej interesowało, czy ubrania, czy muzyka na początku. No, więc to była taka rzecz. Muzyka, wytwórnia muzyczna była później. Mhm.
Skupia się po prostu na tych kreatywnych rzeczach, chociaż tak naprawdę kreacja samego 100% też jest jakimś tam, jest kreacją. Ale była, okej, było 100%, czyli ciuchy, biznes, później była muzyka, wytwórnia muzyczna, czyli prowadzenie znowu albo biznesu, albo artystów też i zarządzanie nimi i niańczenie i cokolwiek to znaczy. No, ale do tego wszystkiego też miałeś role aktorskie.
No, niedużo, ale miałem. Ale teraz w lutym wchodzi serial, w którym będę.
A kiedy?
Chyba 29 lutego. Na platformie Netflix.
Damn. A możesz zdradzać, nie?
To i tak chyba nie, nie wiem tego. Jeśli mam być szczery, więc lepiej nie, bo tam była gdzieś jakaś pewnie kara umowna zapisana. Tak zakładam, nie pamiętam już.
A to puścimy to tak, żeby było jak wyjdzie.
Nie, no ale to zobaczcie sobie ten, puśćcie to kiedy chcecie, zobaczycie, wyjdzie serial. Oczywiście to nie jest żadna główna rola, nawet bym powiedział, że bardziej trzecioplanowa, ale miałem 9 dni zdjęciowych, więc to już się liczy, tak 9 dni zdjęciowych, że to też nie jest takie zupełnie nic, no nie? Jestem bardzo ciekawy, ponieważ w ogóle nie widziałem w ogóle żadnych zdjęć z tego, tam może jakieś jedno dosłownie ujęcie, no ale wyjdzie, no i fajnie, jestem ciekawy, sam chcę zobaczyć w ogóle jak wyszedłem, czy to fajnie wyszło, czy nie fajnie. Ale podpisałem w ogóle wczoraj umowę z agencją aktorską i teraz jestem w agencji.
Shit.
No fajnie. I trochę to trwało w ogóle, bo gdzieś tam zacząłem to w wakacje w zeszłym roku i wczoraj to podpisałem.
I co, masz swoje headshoty?
Nie, nie mam jeszcze. Przez headshoty rozumiesz tajpy takie?
Nie wiem, co znaczy tajpy. Takie zdjęcia, które pokazujesz jako...
To mam, bo jeszcze tejpy, no czyli tak się mówi taśmy, że takie tam nagrywasz filmiki różne i je się nagrywa w różne sposoby, czyli na przykład pod daną rolę, teraz jest tak, to chyba COVID mocno to wymógł, że nie musi być tego pierwszego spotkania z ludźmi, tylko ci po prostu jakąś proponują rolę, a ty w związku z tą rolą sobie przygotowujesz daną scenę i ją odgrywasz.
To już było wcześniej na pewno. Nie wiem, czy w Polsce, ale za granicą to było wcześniej.
To na pewno było wcześniej, ale teraz jest to chyba już takim standardem, że w ogóle najpierw wyślij tape'a, a potem następnym punktem jest to, że przychodzisz na casting. To już coś w ogóle przeszedłeś, no nie? I potem castingu, no ci mówią, czy dostałeś rolę, czy nie dostałeś. No, więc to jest takie coś, więc, a jeszcze możesz na przykład jakiś tam, nie wiem, popisik zrobić z czegoś tam.
Fikołka na przykład.
Na przykład, jeżeli jesteś bardzo sprawną osobą, to myślę, że to totalnie nie głupie. Na przykład, proszę bardzo, ja jestem lekkoatletą i nadaję się do takich ról.
No to co, to ty na tym tejpie będziesz rapował dodatkowo?
Nie, na pewno nie. A masz takie też tejpy podstawowe, gdzie się przedstawiasz i mówisz, chociaż nie, właściwie, o, źle powiedziane, na pewno nie. Właściwie teoretycznie mógłbyś również zarapać, możesz zrobić różne rzeczy, możesz pokazać, nie wiem, że grasz na pianinie albo coś, ale generalnie jest to takie przedstawienie siebie, jeżeli na przykład ktoś chce grać jeszcze w rolach, powiedzmy, nie wiem, anglojęzycznych, czy w jakimkolwiek innym kinie dzisiaj, na szczęście w ogóle coraz bardziej się to gdzieś ujednolica, więc też możesz na taki zrobić, nie wiem, sobie po angielsku zrobić to przedstawienie, albo nie wiem, po hiszpańsku, jeżeli dobrze mówisz po hiszpańsku, czy dosyć dobrze. No, więc ja bym chciał takie coś sobie zrobić po angielsku i po polsku, przede wszystkim najpierw po polsku, ale też jakby no, nie ma co tego przegadywać. No, to jest no jakaś tak. przygoda, przyjemność i tyle. Natomiast a propos tej kreacji, o której mówiłeś, uważam, że to jest dosyć ciekawy temat, to jego zamknę taką jedną rzeczą. Wszystko jest jakąś kreacją i pytanie, na ile jesteśmy w stanie być prawdziwi, to jest w ogóle pytanie, co to w ogóle znaczy. Ja mam taką zagwostkę, czy bycie czasami prawdziwym nie jest w ogóle fałszywe, bo w naturze rzeczy są ustawione prosto, chodzi o przetrwanie, więc każde kłamstwo, które robisz po to, żeby przetrwać, de facto jest prawdziwe, a pewne na przykład odsłanianie słabości, które, w którym się specjalizują czasami niektórzy ludzie, jest na swój sposób fałszywe, jest też taktyką, tak?
Znaczy może być.
Może być, no raczej jest. Oczywiście, no, pytanie z jaką rodzajem świadomości to stosujesz, tak? Więc
to nie jest tak trochę, że my nie jesteśmy zwierzętami?
No jesteśmy, absolutnie.
No dobrze, ale ja troszeczkę chyba o tam krok dalej jesteśmy niż zwierzęta.
No nie, no jesteśmy po prostu bardziej inteligentnymi niż inne, no, zwierzętami, no.
No tak, ale jakby czy to nam nie daje właśnie tej możliwości, żeby mówić o czymś takim, co jest poza tylko elementem przetrwania.
No, mamy bardziej zaawansowane taktyki, no nie? Ale myślę, że gdzieś tam na samym końcu, no to jednak chodzi o podobne rzeczy, no. Moja mama tak zawsze mówi, że no na końcu nic nie jest za darmo i wszystko jest swego rodzaju egoizmem. Tylko jest pytanie, jak to się rozgrywa, i na ile, że tak powiem, wydaje się to obrzydliwe dla świata, a na ile nie. A możesz coś robić bardzo prawdziwie, a wyjść na totalnego durnia i na osobę niegodną, a być totalnie śliskim sukinsynem i tak wszystko obrócić, że będą ci klaskali. No, kurde, skomplikowane rzeczy.
Mega, no jakby, a dużo znasz takich sukinsynów, takich wyrachowanych?
Wiesz co...
I wychodzi im na dobre?
No bo jasne,
ja bym powiedział, że masie. Wychodzi im na dobre, ale do pewnego momentu to jakby...
Nieprawda.
Szybciutko kończy.
Szybciutko. W ogóle się nie kończy, słuchaj. No cała masa ludzi, których nawet powszechnie uważamy za podłych, to nie wiem... raczej mieli się dobrze do końca swoich dni, a mamy też całą masę osób, które uważamy za świetne osoby, one są dosyć okropne i w ogóle niefajne.
No to kto?
Cała masa artystów takimi jest osobami, totalnie aroganckimi dupkami.
A ty nie jesteś arogancki?
Ja myślę, że mało. I myślę, że ludzie, którzy mnie znają, mało arogancki jestem. Ja stosuję pewną, tutaj na przykład kreację czasami pewnej arogancji, ale wiem, gdzie jest na nie miejsce, na tą arogancję. Uważam, że na przykład miejsce na arogancję jest w sztuce. Jak zrobić aroganckie zdjęcie, zaprojektować samochód z arogancką mordą, jechać tym samochodem z arogancką mordą i jeszcze mieć swoją arogancką mordę i puścić sobie arogancką muzykę. Ale jak przychodzi do spotkania się człowieka z człowiekiem, warto być po prostu życzliwym. I tą pierwszą cechę, którą się pokazać innym, to życzliwość.
Chyba, że jest się psychopatą.
Chyba, że jest się psychopatą, wtedy warto dobrze zagrać tą życzliwość. I po prostu mieć może wszystkich w dupie, ale odpowiednio przychodzić.
Żeby się o tym nie dowiedzieli.
Tak.
Tak, tam, więc mamy przepis na sukces według Winiego.
A myślę, że wiele takich sukcesów się sprawdziło. Do tej pory wszyscy i tak kończą tak samo. Ale jesteśmy w tym breakpoincie, gdzie nie wiadomo.
A ty odniosłeś sukces?
O kurde. Nie wiem, czy umiem na to odpowiedzieć. Mhm. Według wielu, wiesz co, może o tak, inaczej. Wielokrotnie odnosiłem jakieś tam większe sukcesy czy mniejsze, ale finalnie czy ja odniosłem sukces, ciężko mi tak wyrokować.
Bo masz też taką cechę, jeżeli mogę tak powiedzieć, to też jest z mojej obserwacji, że rzeczy, za które się łapiesz, to masz, robisz je z taką determinacją, że one po prostu, kurwa, wychodzą.
Tak, a zawsze momentu... mam do siebie pretensje, że jeszcze to nie jest dowiezione tak, jak bym chciał. I no... A najśmieszniejsze jest to, że te, które wychodzą, z tych, których jestem najbardziej zadowolony, to zazwyczaj one nie wychodzą. A z tych, których czasami trochę mniej, to łatwiej wychodzą. No. I jeszcze czym bardziej się staram, tym często mniej wychodzi. To jest jeszcze śmieszniejsze.
Która z tych rzeczy, którymi się zajmowałeś, najmniej wychodzi?
Muzyka.
Muzyka najmniej wychodziła.
No, w ogóle nie wyszła. Robię muzykę od masy czasu. Osiągnąłem w tym sukces na poziomie zerowym.
A co znaczy poziom zerowy?
No zerowy, no
nie
stary.
Nie
znaczy,
jak
no.
Poziom zerowy, stary.
No, nie wiem, no to słuchaj.
Ludzi o tobie wie. Dobrze, zna twoją muzykę.
No dobrze, ale słuchaj, no nie jestem w pozycji, w której jestem w stanie na przykład zagrać koncert albo grać trasę koncertową, na którą, za którą ktoś by mi zapłacił rozsądne pieniądze, tak? Mhm. Więc no jakby sukces jest zerowy, no. No, no i tyle. Natomiast co kto sobie myśli o mojej muzyce, to jest jego sprawa. No, ja uwielbiam moją muzykę i po prostu i w ogóle, i ona jest dokładnie taka, jak sam, żeby ona była. I jeszcze też ją bardzo mocno dopracowałem. Nauczyłem się też bardzo wielu rzeczy, no nie? I nawet mam w ogóle świadomość, że w ogóle to, co umiem, to jest jakimś totalnym ułamkiem względem tego, co mógłbym mieć, gdybym się temu poświęcał. Czyli na przykład nie jestem super muzykalny, ale też nie jestem niemuzykalny, ale myślę, że umiałbym śpiewać, gdybym po prostu brał lekcję śpiewu i po prostu się tego uczył. No, nie jestem jak Michael Jackson, który po prostu śpiewał od razu fantastycznie, albo jak te dzieci, co tam śpiewają Niemena i do tego. No, to znaczy, ja w ogóle nie umiem śpiewać, więc teraz ktoś może powiedzieć, że w ogóle mnie porypało. Umiem zanucić, umiem wymyślać melodię.
Widziałem ostatnio jakąś nagrywkę, gdzie praktycznie śpiewałeś, można by było powiedzieć.
No tak, no, ale ludzie tam piszą, że fałszuje i pewnie mają rację. Natomiast w takim wydaniu uważam, że to jest w wydaniu akuratnym, bo to jest brudne. Ja to wiem i takie jest. Natomiast mam poczucie, że gdybym po prostu wziął na przykład lekcję śpiewu i to się zawziął na pół roku, żebym po prostu, nie wiem, dwa razy w tygodniu łaził, nie fałszowałbym jakoś specjalnie. No. To jest do nauczenia się. Pamiętam, jak chyba mama Michaela Jacksona mówiła, czy ktoś z jego rodziny, że on na przykład, to już był to wybitnym talencie mówimy, to on był taki, że właśnie jak dzieci są takie arytmiczne i mimo tego, co się myśli, czarnoskóre też, to on od razu łapał tą rytmikę od najmłodszych lat tak perfekcyjnie, no nie? Natychmiast. I to wyróżniało go wśród całej cholernie muzykalnej rodziny. On na tle tej muzykalnej rodziny był jeszcze najbardziej muzykalny, no nie? Więc no to jest jakby wyjątkowy talent. Natomiast ja mam inny talent, taki, że ja wiem, jakie coś ja chcę, żeby było. I jest wielu ludzi, którzy robią muzykę, są bardzo muzykalni i nic z ich muzyki nie wynika w takim sensie, że ona jest nijaka, bo...
Ale odnosi sukcesy.
Czasami odnosi, czasami nie, różnie. Mhm. Natomiast są takie sytuacje, że ktoś nie wie w ogóle, jaką ma robić muzykę. Od tego trzeba zacząć. Mam poczucie, że chociaż tu nie chcę być arogancki, ale takie mam na przykład poczucie, że powiedzmy, nie wiem, Edyta Górniak jest osobą, która nie wie, jaką chce robić muzykę. Znaczy, ja nie wiem, czy ona coś w ogóle ostatnio wydała, ale takie mam poczucie, że po prostu na końcu ona by chciała, żeby niech to się uda. A nie wychodzi od tego, że dobra, zróbmy to w takim klimacie. Chciałabym opowiedzieć o tym i o tamtym, powiedzmy. I no, to mi się wydaje, że już, nie wiem, chyba i syn bardziej wie, jaką chce robić muzykę. Chce robić hip-hop z tego, co tam gdzieś to się przebiło do ludzi.
Ale w tym świecie hip-hopowym zawsze trwałeś i w kontekście tego muzyki i tego karate, o którym mówiłeś, że chodziłeś na karate i się oszukiwałeś trochę jako dzieciak, że coś tam to, co podśpiewałeś sobie już wtedy, nuciłeś sobie, nie, robiąc ja?
Czy... Nie, w ogóle ja w ogóle nie słuchałem muzyki do któregoś roku życia, w ogóle nic, bo muzyka, która mnie otaczała, była dla mnie okropna i myślałem, że muzyka to gówno. Oprócz takich małych przebitek, że potrafiłem mieć jako dziecko takie coś, że jak złapałem jeden jakiś kawałek, a potrafiłem na przykład złapać po prostu kawałek w piosence, to go przewijałem na magnetofonie w nieskończoność. I w ogóle robiłem, jak byłem dzieckiem, robiłem mixtape'y sobie takie, że miksowałem muzykę. Miałem, to już był w ogóle luksus w którymś momencie, taki magnetofon na dwie kasety. I na jednej można było nagrywać coś z drugiej i ja robiłem taki miks, że przechodziłem z jednego motywu w drugi i to sobie nagrywałem i trzeba było jeszcze złapać pieprzoną latencję tak zwaną, czyli opóźnienie, bo on łapał to nagrywanie odpowiednio później, więc ja siedziałem i cały czas to powtarzałem, żeby sobie to po prostu...
To przejście było perfekcyjne.
Tak. I to lubiłem robić. I potrafiłem właśnie na przykład albo początek piosenki puszczać sobie w nieskończoność, ale to było rzadko, bo mnie otaczała muzyka, która mi się nie podobała.
Czy znaczy jaka?
Nie wiem, jakiś po prostu gówniany pop w tamtych czasach. Mhm. To w ogóle jakieś, no nie wiem, no u mnie nie było takiego, znaczy okazało się, że mój wujek był DJ-em i w ogóle miał bardzo dużo płyt, ale nigdy o tym ze mną nie rozmawiał. I miał też super płyty. Później kiedyś odkryłem jego kolekcję. Natomiast moi rodzice nie mieli jakiegoś wyrafinowanego gustu muzycznego. De facto mój ojciec w ogóle grał na czymś tam za dziecka, na akordeonie bodajże, ale to w ogóle chyba dlatego, że dziadek gdzieś tam go wysłał i chyba on nigdy tego nie lubił jakoś specjalnie, a jakoś tam się nauczył, teraz myślę, że niczego by nie zagrał. No, nie było muzyki, która mi się podobała. Pierwszą muzykę, która mi się spodobała tak naprawdę jako muzyka, to był rap.
Pamiętasz, co to było? Pierwsza, jak usłyszałeś rap?
Ja już wiele razy mówiłem, to było albo Fat Boys, albo Run DMC, albo Beastie Boys. Jedna z tych trzech kapel, bo takie trzy kasety dostałem od kolegi, który przyjechał z Niemiec, bo miałem takiego bliskiego kolegę, który mieszkał koło mojej babci i on wyjechał na 5 lat. Myśmy jeszcze nawet listy do siebie pisali i nagle przyjechał po tych 5 latach i opowiedział jakby wręcz o kosmosie jakimś, bo wtedy różnica między Niemcami, tak zwanym RFN-em, a Polską, no to była jakaś w ogóle... No dzisiaj nawet biedni ludzie gdzieś na jakimś końcu świata prawdopodobnie, może nawet nie mają stałego, ale gdzieś czasami mają jakiś internet i są w stanie de facto się dowiedzieć, jak wygląda świat. Oczywiście no, są pewne miejsca, gdzie nie są w stanie, ale jeżeli się postarają, to raczej są. No, nie? Natomiast wtedy nie było internetu i nie było tej wiedzy i myśmy wiedzieli, że oczywiście tam na zachodzie mają lepiej, bo i że Rusy nas okupują i że nasz rząd to zdrajcy, którzy po prostu trzymają z okupantem i to jakby było oczywiste, przynajmniej dla mojej rodziny i dla mnie. Natomiast myśmy do końca nie wiedzieli, jak to ktoś przywiózł czasami czekoladę, coś tam, kurde, no co papierek wyglądał jak po prostu coś niepojętego, no, coś tak pięknego, papierek od czekolady. Ludzie puszki przecież zbierali bez napoi, bo kto by miał napój w tym, no nie? Napój ktoś wypił, a ta puszka była tak piękna i była tak pięknym designem, że ludzie chcieli puszkę mieć, to jest dzisiaj niepojęte, pustą. No i nagle przyjechał ten kolega, jak opowiedział o tym świecie, co tam naprawdę jest, to było... Kurde, jakby mi ktoś teraz powiedział, no byś powiedział, słuchaj, Wini, kurwa, no prawda jest taka, że porwali mi kosmici i teraz ci powiem, kurna, co było na tej planecie, co mnie zabrali, słuchaj, są takie po prostu tam wielkie krzewy, które śpiewają, rozumiesz, kurwa, przepięknie śpiewają, tylko wiesz co, nie umiem ci opowiedzieć, bo to jest muzyka, której nie jestem w stanie do niczego porównać, w ogóle po prostu nie wiem, jak ci o tym cholerstwie opowiedzieć, kurna, nie pozwolili mi nic nagrywać, no. No i wiesz.
Potem to się nagrywał w ogóle mentalnie, więc i tak nie masz żadnych urządzeń, które to robią, więc tak.
No, więc to była taka opowieść, no. I nagle on puścił rap. No i ja zwariowałem. Nigdy w życiu nie słyszałem takiej muzyki. To było właśnie jakby słyszał muzykę z kosmosu. Tego nie było, nigdzie. Ja nie słyszałem. To było, w ogóle to była największa rewolucja muzyczna.
Co stwierdziłeś, że to jest dokładnie to, co ja chcę, kurwa, teraz robić?
Nie, w życiu mi to do głowy nie przyszło. To było, bym nie śmiał nawet tego dotknąć. To było coś, co ja stwierdziłem, że po prostu ja całe życie czekałem, żeby to usłyszeć. Całe życie jakbym się urodził po to, żeby to usłyszeć. Że to była taka energia, jak nie wiem, ktoś by wziął, nie wiem, pierwszy raz się upił albo wziął jakiś mocny narkotyk, który jest dobrej jakości i go wziął pierwszy raz i on zadziałał po prostu niesamowicie. To było mniej więcej na tym poziomie uczucie takie, że o Jezus Maria, kurna, to jest w ogóle, to był, no, tak jakbym zażął bardzo dobry narkotyk. No, takie coś. Nigdy w życiu nie słyszałem takiej muzyki w ogóle. No, kurna, w ogóle nikt... kurna, o! Tak powinna brzmieć muzyka. To było takie coś.
A nie jak Abba.
A nie jak Abba. No, teraz Abba akurat... coś bym znalazł w Abbie, no nie? Ale wtedy właśnie tam takie na przykład jakieś włoskie takie piosenki, kurna, mój ojciec słuchał, kurna, w ogóle mi się to nie podobało, nic mnie to nie ruszało. No, a tu, kurna, takie coś.
Czyli z buntu jednak.
Nie, wtedy tam...
Sprzeciwu.
Nie, po prostu mi się to nie podobało. Jakby puszczał coś, co by mi bujało głową, to pewnie by bujało głową. Mi się to po prostu nie podobało. No, leciało coś i dlatego ja nie słuchałem w ogóle muzyki jako za dziecka. A pierwszy raz, że w ogóle próbowałem sam coś zrobić, to był taki moment, jak jechałem i chyba słuchałem Cypress Hill albo coś i ja tak jakieś dwa słowa mi przyszły do głowy i tak bach, wszedłem i mówię, kurde, tak jakbym coś zarapował i... Może to nawet tak pasowało trochę, ale no nie, gdzie tam. I zostawiłem to, no nie, na lata.
I potem mówisz.
Tak, no ale jakby też nie róbmy z tego jakiegoś nie wiadomo jakiego wątka. No, wątku, lubię robić muzykę. A, no, o, super ten. Forever Young wychodzi z naszym wspólnym kumplem Mopsem i Pitem. Świetna płyta. Nie wiem, mam nadzieję, że w tym półroczu. Płyta jest praktycznie skończona. Może za dwie piosenki nagramy. Nagralibyśmy jeszcze z chęcią z 10, bo mamy pomysłów. Ja mam akurat zawsze pomysły na piosenki. Natomiast nie mamy czasu na to, po prostu. I teraz się spotykamy w następnym tygodniu i będziemy kręcili teledysk i okazało się, że jesteśmy wolni gdzieś po 18, więc po prostu te 2 czy 3 dni, wieczory poświęcimy na numery i pewnie je zrobimy, bo zazwyczaj nam to przychodzi szybko i gładko. No i chyba będzie materiał w miarę zamknięty. A teraz jest cały ten szajs, którego nienawidzę, czyli promocja i w ogóle coś trzeba zmiksować i zmasterować i w ogóle trzeba zrobić cały wszystko, żeby z tego coś było. De facto jest to taki pierwszy motyw, gdzie chcemy to tak zrobić, że się do tego przyłożyć, bo nigdy też jakoś super się nie przykładałem, to znaczy wiesz...
Teraz... A ta poprzednia płyta Forever Young?
Nie była tak na fulla. Okay. Ten. Zrobiliśmy teledyski, ale jedne fajne są jakieś takie, które mi się w ogóle nie podobają. Mieliśmy tam współpracę, ktoś naobiecywał, czego nie robi. Ja mam zawsze, potrafię te same błędy powtarzać wielokrotnie. Ludzie mówią, że mądrzy się uczą na cudzych błędach, głupi na swoich, to ja nie wiem, kim ja jestem, bo ja się na swoich nie uczę nawet. I mam taką naukę, za darmo kosztuje najdrożej i kurna i tak się łapie na to gówno. To i ktoś prawda. Tam zrobi wam za darmo teledysk, jak się zareklamuje tego, potem kurna robi go 2 miesiące, 3, potem coś mu powiedzieli w końcu, stary, kurna, no to też nie jest tak, że ten, że to jest luzik, bo ty powiedziałeś za darmo, no to myśmy też mieli cię reklamować, to on się obraził prawie, bo ja mu powiedziałem coś, co myślę, no... więc takie coś. Teraz współpracujemy z dystrybutorem, ze stepami i też mamy właśnie możliwość wydania tej płyty w taki sposób, że możemy zrobić teledyski. Zainwestowaliśmy też w kompa nowego super, który wreszcie nie będzie się zamulał przy miksie i masterze i będzie można wrzucić dużo wtyczek, żeby dobrze obrobić muzę. Więc jest masa radości. Kurde, no chciałbym, moje marzenie to w ogóle, żebym mógł w życiu na przykład mieć, kurde, rok to już w ogóle nie wyobrażam, ale na przykład pół roku, żebym mógł się zajmować taką muzyką. Ja bym wziął lekcję śpiewu, wziąłbym lekcję pianina i tylko robił kawałki non stop. Kurde.
A co się blokuje?
No praca, no moje robię... prowadzę markę 100%, którą rozwijamy i prowadzę mój kanał. To jest kupa roboty, stary. No, ja dzisiaj, wczoraj pracowałem do 1 w nocy, wstałem koło 10. Ja muszę się te 8-9 godzin wyspać. Czasami śpię 7, ale no, z powodu różnych, że tak powiem...
A to jest warto. Sen tak.
No i wiesz, no teraz oczywiście jest to akcja jakaś koleżeńska i tak dalej, ale też jakiś element mojej pracy mimo wszystko, więc dzisiaj też będę pracował do późna. Muszę wrócić i jeszcze przeczytać jedną tam informację do czegoś, co jutro zaczynam o 11, więc też muszę taki sobie tam mały research sprawdzić. Więc raczej tego jest dużo, no. Nie ma miejsca na to, żeby po prostu robić muzę tylko, no nie? Ale kiedyś, kurde, marzę o tym.
Czyli to jest kwestia hajtu.
Kwestia pieniędzy, na pewno, no. No także super. No, raperzy tacy, którzy żyją z rapu, no to nie ukrywam, że im potwornie zazdroszczę takiego czegoś, że oni po prostu robią tą jedną sobie konkretnie rzecz i mogą ją rozwijać i tak dalej. Świetna sprawa, no nie?
Życzę ci tego, kochanieńki.
Dzięki.
Chciałem ci serdecznie podziękować, że znalazłeś ten czas dla mnie.
Spoko.
Taka gwiazda na łamach Pestka Shoots.
A, teraz zabrzmiało to trochę cynicznie.
Nie miało być w ogóle.
Może sarkastycznie. O.
Też nie miało być sarkastyczne.
Okej, no przecież jesteśmy kolegami, kurde, i wiesz, mam czas dla kolegów. Jak nie mam, to mam go za chwilę, no ale...
No się umawialiśmy kilka razy i w końcu się udało i dlatego jestem też bardzo wdzięczny.
Okej, super, ja się cieszę.
Dziękuję wam, moi kochani słuchacze, Vinicius. A ty używasz nazwiska w ogóle w swoich jakichś rzeczach?
A rzadko czasami używam, ale gdzieś tam przewijałem Vinicius Bartków, no. Ale rzadko.
Bartków.
Ale podobno kreska do U gdzieś tam wpadła w jakichś czasach wojennych czy powojennych, bo gdzieś słyszałem taką historię, że tam była jakaś konotacja ukraińska, chociaż jakoś specjalnie ta Ukraina to od strony ojca i że się dodało, żeby ono było bardziej polskie, ale nawet nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakaś fikcja w ogóle, ale gdzieś kiedyś tak usłyszałem. Natomiast od strony ojca, od babci trochę mniej miałem informacji o rodzinie niż na przykład od strony matki o tamtej rodzinie. No.
No, śmiem twierdzić, że Pestka akurat jest w miarę polskim nazwiskiem.
Może być, chociaż wiesz, mógłbyś się zdziwić, no nie?
Nie wiadomo.
No, ale nie, no raczej tak.
Tak bym strzelał, Pestka Schulz. Co za cringe. Dzięki Vinicius, że wpadłeś.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję tutaj firmie i słuchajcie, naprawdę super napój, go nie piłem dzisiaj, ale Musicie sobie sprawdzić. Sprawdźcie. Matę jest świetna i ja czekam, kiedy Maciek zostanie milionerem, multimilionerem, potentatem i po prostu zacznie wspierać moje kanały i płaci mi kupę szmaru.
Będę pierwszy. Słuchaj, na razie robię, co mogę.
A, dziękuję bardzo.
Robię, co mogę, bo Venice Lives Matters.
Dzięki wielkie. Tak? Pierwszy nie będziesz, bo już z wieloma firmami współpracuję, ale...
Nie mógł, muszę.
Serca polecam napój. Bardzo dobry.
Elko, dzięki.
Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Sachaj. Cześć, Kasiuc.